Witajcie. Chciałbym dzisiaj kontynuować w ten spokojny poranek naszą serię wykładów dotyczącą psalmów. Właściwie to się samo zrobiło seria, bo ja nie planowałem żadnej serii. Ale czym człowiek się może dzielić, jak nie tym, co najbardziej przemawia do jego serca, prawda? Wiecie, gdy modlę się do Boga, proszę Go, żeby był blisko, to zaczynam często rozumieć, że i tak mówię, Panie, wiem, że często nasze kroki martwiły Ciebie. Nasze wątpliwości bluźnią Twemu imieniu, ponieważ nawet nie wiemy do końca, albo nawet nie zdajemy sobie sprawy, co tak naprawdę dla nas zrobiłeś. Nasza niewiara Ciebie zasmuca. Z jednej strony mamy świadomość, że Bóg dla nas zrobił, czy dokonał już wszystkiego, a z drugiej, nie wiem, czy Wy macie takie pragnienie, ale ja mam takie pragnienie, aby Pan był blisko mnie, aby mógł być przyjacielem Boga. Nie zaspokaja mnie religijne praktykowanie czegokolwiek. I mówię, Panie, ja wiem, że gdy modlę się, abyś był moim bliskim przyjacielem, to ktoś z takich trzeźwych ludzi mógłby podejść i powiedzieć, ale bracie, no Bóg już wiele zrobił dla Ciebie. I wtedy sobie myślę, Panie, ale ja nawet sobie chyba z wszystkiego sprawy nie zdaję, co Ty dla mnie zrobiłeś. Owszem, dogmatycznie, teoretycznie coś wiem, znam doktryny, ale tak bardzo chciałbym, żebyś był blisko mnie. Chciałbym być człowiekiem, którego Duch Święty nawiedza i nocą, i w dzień. Chciałbym być kimś, kogo Pan prowadzi. Chciałbym, aby pośród tego świata, gdzie Bogu bluźni cały świat, aby był Kościół w tym mieście, który będzie świecił, którym Bóg będzie miał ludzi, do których będzie mógł mówić, których będzie mógł zmieniać i jeśli się coś nie podoba mu w nas, będzie mógł to przekształcać. Ale myślę, że taka ufność do Boga, która pozwoli nam się tak położyć przed Nim, wyrasta czasami w takim trochę ogniu. Nie wiem dlaczego, ale Kościół zawsze najbardziej ufał Panu w ogniu. Kościół nigdy nie był dobry w wycieczkowaniu, w dobrych czasach. Kościół zawsze jaśnie świecił w złych czasach. Zauważyliście? Wystarczy historię poczytać. Tak jakoś jesteśmy zrobieni my ludzie. Inna myśl, zanim zacznę się dzielić tym niesamowitym psalmem, wiecie, gdy kiedyś mnie dotknęły jego słowa, za chwilę będziemy czytać ten psalm, na razie nie czytam, ale pamiętam z jednej pieśni, jak mnie bardzo dotknęła ta pieśń, gdy z głębokości wzywam do Ciebie, Panie. Kimże takim jest dla nas Bóg? I chwilę przed tym, kiedy miałem wyjść na środek tutaj, prowadzić to dzisiejsze biblijne rozważanie, modliliśmy się pieśnią, największym skarbem, jaki mam, jest kto? Jezus. Po co są skarby? Czemu wszyscy chcą skarby? Ponieważ co? Wiecie, gdyby wszystko na świecie było za darmo i każdy mógłby brać, co chce, gdyby wszystko przychodziło łatwo, to czy potrzebowałby ktoś skarbu? Czy starodawni piraci płynęliby na jakieś bezludne wyspy w poszukiwaniu zakopanej w złotym piachu skrzynki ze złotymi kielichami i diamentami, gdyby i tak bez tego można było wszystko za darmo dostać? To taki bajkowy obraz skarbu, prawda? Skarb mi się zawsze kojarzył z taką wysepką, jest jedna palma i na tej wysepce stoi skrzynka lekko uchylona i tam widać złote rzeczy, skarb. A dlaczego to był skarb? A dlaczego na przykład kawałek drewna nie jest skarbem? Ponieważ za ten kawałek drewna niewiele można dostać. Ale już wystarczy, żebyśmy coś przeżyli niesamowitego i ten kawałek drewna miałby w tym swój udział, już byłby naszym skarbem, prawda? Czasami odwiedzasz kogoś i nie wiem, stoi na biurku stare żelazko z duszą, stary obity kubek, jakieś pudełko i zastanawiasz się, po co ten człowiek to ma na biurku, przecież to jest brzydkie. A ten człowiek ci mówi, ale dawno temu, kiedy byłem mały, z tego kubka babcia robiła mi herbatę. Przestaje być brzydkie, prawda? Ale dawno temu, kiedy byłem jeszcze maleńkim chłopcem albo maleńką dziewczynką, mama mi w tym kubku przynosiła herbaty. Ja mam taki kubek, ohyda z PRL-u. Ale pamiętam, jak wychodziłem do szkoły, w tym właśnie kubku piłem herbatę. Jest mój mały skarb. Dlaczego? Nie dlatego, że jest dla kogoś coś wart. Inni nie widzą w ogóle jego wartości, ale ja widzę jego wartość. Największym skarbem, jaki mam, jest Jezus, modliliśmy się przed chwilą. Jezus jest skarbem dlatego, że na tym świecie nic nie przychodzi łatwo, nic nie przychodzi samo i na tym świecie często jest pod górkę. Ale mając Jezusa, moje pragnienie, moje potrzeby będą zaspokojone. Mój strach, moje przeżywanie będzie usunięte. Dzisiaj będę głosił z psalmu 130, ale tak naprawdę odpowiedź na to, co wydarzyło się duchowo w psalmie 130, jest zaraz potem w psalmie 131, gdy psalmista tam pisze, że uciszył się przy Bogu, tak jak małe dziecko przy matce. Bóg jest moim skarbem. Zaczynam być moim skarbem z powodu tego, co jest w przyszłości i jest moim skarbem z powodu tego, co było w przeszłości. Ponieważ jestem już wierzący około 20 lat, zaczynam wierzący w sensie, gdy się nawróciłem i poszedłem za Panem Jezusem, zaczynam mieć wspomnienia, które są miłe, które są dobre. Zaczynam dzisiaj czuć, że bez Pana nie mógłbym w niektóre miejsca pójść, to jak z tym kubkiem od mamy, ponieważ już nie wyobrażam sobie, aby bez Pana tam iść. Macie coś takiego, ci z was, którzy są dłużej wierzący, prawda? Że wyobrażacie sobie, że nie ma Pana po prostu, że zaczynasz jutro żyć inaczej, że nie wiem, idę jutro do sklepu, kładę 5 zł i mówię, poproszę paczkę Marlboro. Ja bym już nie umiał. Moje życie jest po prostu już czymś zupełnie innym. Mój Jezus jest skarbem w świecie, w którym nic nie jest za darmo. Skarbem, który mi się objawił w moim życiu w wielu miejscach, kiedy wołałem z głębokości. Skarbem, do którego chcę dzisiaj z głębokości wołać i chcę go głęboko poznawać. I dzisiaj chciałem się z wami podzielić właśnie tym psalmem. 130 to jest opowieść o błaganiu. Opowieść o łasce. Opowieść o nadziei i opowieść o świadectwie. W tych kilku wersetach, ten psalm ma tylko 8 wersetów, ale opowiada o błaganiu. Opowiada o łasce i wyznaniu grzechów. Opowiada o nadziei, która świeci ludziom, którzy chcą to zrobić. I daje świadectwo. Ten psalm jest lekcją. To jest dzisiejsza duchowa lekcja od Ducha Świętego, że on jest taką nauką, że jedynie u Boga jest łaska i wybaczenie. Jeżeli nocami budzicie sumienie jak sędzia, jeżeli prześladuje cię jakiś inny sąd za to, co zrobiłeś w swoim życiu, ale ty niesiesz łaskę i przebaczenie, będzie mówił psalmista. Chciałbym, by się to stało realną prawdą dla ciebie dzisiaj rano. Z czym się wam kojarzy słowo błagać? Mi się słowo błagać kojarzy z kimś ważnym na tronie, prawda? Kimś, kto spokojnie siedzi i ma wszystko pod kontrolą i stawiają przed nim jakiegoś biedaka, któremu się nogi trzęsą, ręce rzęsą i ten majestat na tronie patrzy na niego. W bajkach byli dobrzy królowie i źli królowie. W bajkach z mojego dzieciństwa byli królowie, którzy słyszeli, co się do nich mówi i błaganie, i byli tacy, którzy potrafili tylko powiedzieć, ciąć mu głowę. Tak te lata przyleciały i dzisiaj okazuje się, że jest Bóg, którego możemy błagać, jest dobry Bóg. Błaganie kojarzy mi się właśnie z takim człowiekiem, hucherkiem, kimś, kto nic nie może i nic nie może dać w zamian. Bo wiecie, dopóki dyskutuję jak równy z równym i ja coś mam i on coś ma, no to nie jest błaganie, to jest biznes. Ewentualnie jakiś pakt zawieram. Zupełnie inaczej wyglądało dwóch króli, którzy stoczyli potężną bitwę, ale nadal za każdym z nich stała gigantyczna armia, ogromne środki i spotykali się razem, prawda? Wtedy żaden z nich nie był tą stroną, która musiałaby o coś błagać. Każdy z nich nadal wierzył, że to on może wygrać bitwę, ale decydowali się zawrzeć pokój. Żaden nie błagał. Zawarli pakt. Inaczej wyglądał król przegranej armii, z którego zdarto zbroje, którego w samych łachmanach rzucano przed oblicze zwycięskiego króla, a jeszcze w starożytnych czasach bardzo często obcinano mu palce u rąk, palce u nóg i w łachmanach puszczano go pod stół, aby czterema tylko palcami musiał zbierać jedzenie, które wyrzucali królowie, aby go poniżyć. Często pokonanym władcom wypalali oczy, aby do końca życia, cierpiąc swoją hańbę, pamiętali tylko i cierpieli z powodu tego, że kiedyś było lepiej. Myślę, jakże często diabeł wiedzie tak osobę do niewoli, wypala jej oczy, obcina jej palce, może w tym duchowym sensie, ale obcina palce w tym, że człowiek nie wierzy, że jeszcze coś może zrobić. Wypala mu oczy, bo już nie widzi, że może być lepiej. Zapomniał, że jest Pan. I wierzę, że po to jest ten psalm. Czy błagałeś kiedyś o coś? Czy byłeś już w sytuacji w swoim życiu, że musiałeś błagać? Czy byłeś w sytuacji, że to był dzień albo noc? Że musiałeś wstać z łóżka w nocy, upadłeś na kolana i rozpłakałeś się, bo już wiedziałeś, Boże, ja już naprawdę nie mam dokąd pójść. Czy czułeś kiedyś, że potrzebujesz łaski? Czułeś, że coś w środku, ten kamień już jest tak ciężki, że nie możesz chodzić, że musisz powiedzieć, Panie, nie ma takiego chirurga, który mógłby mnie operować i wyciągnąć ten ciężar duszy, który mam w moim sercu. Panie, Ty niesiesz łaskę i przebaczenie, aby się Ciebie bano. Miałeś już taki czas, zaczynałeś żyć nadzieją, że nie spełni się to, co wszyscy mówią, że się stanie, a Ty tak bardzo nie chcesz, by się stało. Ci z Was, którzy przeszli na przykład nowotwór, wiedzą, co to znaczy chwytać się nadziei wbrew nadziei. Ci z Was, którzy modlili się nad łóżkiem swojego chorego dziecka, wiedząc, co to znaczy, kiedy wszyscy mówią nie to, co chciałbyś usłyszeć, a Ty nie chcesz kłamać samego siebie i nie chcesz sobie wmawiać, będzie dobrze, bo widzisz, że nie będzie dobrze. Wtedy dopiero zauważasz, że możesz się uchwycić nadziei, że nie stanie się to, co mówią, że się stanie. A kiedy już przyszła odpowiedź, czy nie jesteśmy... Ja się nie umawiałem z Januszem, że on powie dzisiaj o tych 9, co nie podziękowało. Ale czy nie jesteśmy jak tych 9, co nie podziękowało? Że dopóki nam się w tym trądzie życiowym życie rozlatywało i gniło i śmierdziało, wołaliśmy, ale kiedy Bóg troszeczkę poprawił nam życiu, zapomnieliśmy oddać świadectwo. I chcę powiedzieć, wszystko to jest w psalmie 130. Jest błaganie aż do łez. Błaganie z takiego dołu, jakiej tylko nieliczni są w stanie przejść. Jest łaska, która sięga do największego dołu. Łaska, która przenika mury więzień, podziemia, lochy, potężne mury ciężkich chorób, przenika przez barierę i kraty depresji, przenika przez największe kamienie winy, przenika tam, gdzie jest uwięziony człowiek, który zaczyna się tak modlić. Dlatego chcę mówić o tym psalmie dzisiaj. Wiem, że w waszej Biblii macie inny przekład. Ja celowo dziś wybrałem inny przekład. Wybrałem przekład dokonany przez pewnego teologa, znawcę języka hebrajskiego, abyście mogli zobaczyć może to, czego nie widać w waszym przekładzie. Przekład nieopublikowany nigdy jako Biblia w całości, używany jedynie do studium. Przynajmniej nie wiem o tym, żeby gdzieś był w Biblii. Nie wiem, może gdzieś jest. Ja tak pewnie siebie mówię. Nie spotkałem się nigdy z tym przekładem w jednej książce. Jeśli chcecie, możecie patrzeć w swoją Biblię. Jeśli nie, posłuchajcie tego przekładu, psalm 130. Pieśń pielgrzymów. Z głębokości wołam do Ciebie, Jahwe. Panie, wysłuchaj głosu mego, mojego. Niech uszy Twoje będą uważne na głos błagania. Jeśli byś pamiętał o winach naszych, Jahwe, Panie, to któż się ostoi? Jednak u Ciebie jest przebaczenie, aby się bano Ciebie. Pokładam nadzieję w Jahwe, pokładam nadzieję dusza moja i oczekuję na Twoje słowo. Dusza moja oczekuje na Pana bardziej niż strażniczy poranka, niż stróże poranka. Oczekuj, Izraelu, na Jahwe, albowiem u Jahwe jest łaskawość i obfite jest u Niego wybawienie. On sam wybawi Izraela od wszystkich jego przewin. Amen. Piękne tłumaczenie, prawda? Chciałem Wam powiedzieć o tych właśnie czterech rzeczach, o których mówi ten psalm. Pierwszą z nich jest właśnie to, co już nazwałem wcześniej błaganie. Co to jest błaganie? Powiedziałem trochę wcześniej o staniu przed majestatem, ale w tym sensie tutaj biblijnym błaganie to jest powiedz Panu o swoim problemie. Powiedz to Panu. Powiedz Panu o swoim problemie. Zwróćmy uwagę na psalm 131, werset zapisany w waszych Bibliach, pieśń pielgrzymek. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. To już jest z tego przekładu, który wszyscy macie w tej chwili otwarty. Ci, którzy przynajmniej mają Biblię. Pieśń pielgrzymek, z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Ta pieśń bywała też czasami nazywana pieśnią stopni. Tak na nią Żydzi mówili, ponieważ jak czytałem, nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda, podobno w tym miejscu świątyni, gdzie było miejsce dla Izraelitów i dla kobiet, były stopnie, było ich 15, stąd 15 czy 14, już nie pamiętam, takich psalmów, które tam śpiewano, tak czytałem w jednej książce. Są fachowcy w tej dziedzinie, którzy wiedzą lepiej, nie wiem. Pieśń pielgrzymek, czyli tych, którzy szli, aby się modlić. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Wiecie, pielgrzymka w Polsce się nam różnie kojarzy, ale pielgrzymka to jest dobra rzecz. Przynajmniej tutaj ta biblijna. Jeżeli pielgrzymujemy, aby spotkać Boga żywego, aby spotkać się z Panem, my jesteśmy pielgrzymami i pielgrzymujemy przez życie. Amen. Ja nie mówię o pielgrzymce, która idzie się modlić do jakiegoś, nie wiem, obrazu, ponieważ nie widzę w Biblii żadnej przesłanki, aby się modlić do obrazu. Wręcz przeciwnie, widzę, że Bóg mówi, że modlenie się do obrazów to jest ohyda w Jego oczach. Żydzi, kochani, szli trzy razy w roku do świątyni jerozolimskiej, aby się modlić, aby wołać do Pana, aby oczyścić swoje życie, aby doznać Bożego błogosławieństwa, aby coś się w ich życiu zmieniło. Dlaczego Żydzi chodzili trzy razy w roku do świątyni? Dlaczego mieli taki zwyczaj? Czy był to ich wymysł? Czy tak im się chciało? Czy byli tak bardzo religijni? Nie. Takie było Boże przykazanie. Tak Bóg od początku chciał, aby właśnie to wyglądało. Już w 5 Księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale, 16 werset czytamy, ile razy w roku? Trzy razy w roku zjawi się każdy mężczyzna spośród was przed Panem, Bogiem Twoim, na miejscu, które wybierze, w święto Przaśników, w święto Tygodni i w święto Szałasów. Lecz nie zjawi się przed Panem z próżnymi rękami. W miejscu, które wybierze. Potem świątynia stała się tym wybranym miejscem. Trzy święta, które dzisiaj dla nas z perspektywy Nowego Testamentu są dość ważne, ale wiecie, co mi się podoba? Lecz nie zjawi się przed Panem z próżnymi rękami. Zastanowiło mnie to. Od razu przyszła mi na myśl ta pieśń. Puste ręce przynoszę przed Twój tron. I zacząłem się zastanawiać. Wiecie, w tamtym czasie, kiedy oni pielgrzymowali, przynosili coś na ofiarę. Ale my nie musimy przynosić nic na ofiarę. Ale pomyślałem sobie, że to trochę tak, jakby, że mogę tak powiedzieć tutaj poetycko, że mogę przyjść i nie będzie moja ręka pusta, Bo Jego dłoń w mojej dłoni, a moja dłoń w Jego dłoni. Mogę przyjść z Panem Jezusem. Z powodu Jezusa mogę przychodzić przed Boże oblicze. Ta pielgrzymka nie milczy. I cel tej pielgrzymki, czy ich pójścia na modlitwę, jest bardzo jasny. Celem jest: Panie, ratuj. Ten psalm przez Żydów uważany jest za modlitwę. I chociaż pisze, że jest to pieśń pielgrzymek, to nie jest to, wiecie, jedynie taka masowa pieśń dla dużo ludzi idzie i sobie śpiewa, coś, żeby się im lepiej szło. To nie ten rodzaj pieśni. To był rodzaj pieśni, przy której ludzie się kajali, przy której ludzie szukali Bożego miłosierdzia i zmiany swojego życia. Ta pieśń wyraża uczucia, więc jest to pieśń osobista. Nigdy w zbiorowych pieśniach żydowskich nikt nie wyraża uczuć w taki sposób. Żydzi nie wyrażają ich w masowych modłach. Myślę, że tak na marginesie chciałem tu powiedzieć, że ma też znaczenie właśnie, jak i co śpiewamy w naszym zborze. To też ma znaczenie, ponieważ są różne rodzaje pieśni. Są pieśni modlitewne i są na przykład pieśni świadectwa. I kiedy człowiek wznosi swoje ręce, zamyka oczy i modli się, z głębokości wołam do Ciebie, Panie, zwraca się do Boga. Wtedy to jest wspaniała modlitwa, ale myślę, że wiecie, trochę śmieszny jest człowiek, który, nie wiem, ma zamknięte oczy, podniesione ręce i na przykład śpiewa: kiedyś byłem sam, lecz przyszedł do mnie Pan. To jest pieśń świadectwa. Albo przyjmuje pozę, jakby się modlił, bo myśli, że się modli, ale bezmyślnie śpiewa: przyjacielu, chciałem Ci dziś powiedzieć o Jezusie. To nie jest pieśń modlitewna, to jest pieśń świadectwa. Przepiękna pieśń na rozpoczęcie nabożeństwa, na zakończenie nabożeństwa, na ognisko, na grilla zborowego, do autobusu, jak jedziemy na konferencję, chyba żeśmy 100 lat temu na ostatniej byli, ale to nic. Ale to nie jest pieśń na nabożeństwo. Za którą żeśmy dzisiaj się modlili: Duchu Święty, wspaniałym wiatrem jesteś wokół nas. To jest pieśń modlitewna. To jest to. Dobrą robotę zrobił dziś zespół. To jest to. To jest pieśń modlitewna. Ja się cieszę, że mogę się modlić tutaj. Szczerze mówiąc, muzycy mówią, że technicznie różnie to bywa. Ja tam technicznie nie słyszę. Ja duchowo bardziej odbieram i bardziej tęsknię za Bożą obecnością. Przeżyłem nieraz czas, że była jedna gitara, ale jak Pan przyszedł, to przyszedł. I nie chcę spłycać teraz, wiecie, nie chcę w prostacki sposób mówić, że właściwie to nic nie trzeba, bo w takim wypadku moglibyśmy sobie namiocik tam rozłożyć, żeby się też spotykać. Ale wiem, że jest coś dużo ważniejszego. Nasza postawa. A wszystko inne, jeśli znajdziemy Królestwo Boże, będzie nam przydane. I ta modlitwa zaczyna się w taki ciekawy sposób, kiedy ją studiowałem. Psalm 130 zaczyna się wołaniem jednego człowieka. Werset pierwszy, drugi to jest wołanie jednej osoby. Jedna osoba błaga o coś. I ciekawe jest, że potem od trzeciego wersetu już wszystko się dzieje w liczbie mnogiej. Już kilka osób woła. U was bardzo słabo to widać. Lepiej to widać w tym przekładzie, który czytałem. I potem w wersecie piątym znowu jakby tylko jeden człowiek. Znowu jest to wołanie jednej osoby. Myślę, że uczę się tutaj z tego, że uczymy się, że nasze spotkanie, nasza pielgrzymka przez życie jest czymś naszym, prywatnym, czymś, gdzie ty sam musisz spotkać Pana, ale jesteś czymś społecznym. I dokładnie takim jest dzisiejsze nabożeństwo. Na dzisiejszym nabożeństwie musimy razem się modlić, razem słuchać Słowa Bożego i w jedności stawać przed Panem. Amen? Jest tak? Ale też każdy z was osobna musi. Zgadza się? Bóg hurtowo nie wylewa zbawienia. Nie mogę się spotkać z Radą Starszych i powiedzieć: Panie, może my byśmy się chcieli teraz narodzić na nowo i nawrócić, no tak za 10 osób na ten tydzień. Później im to przekażemy. Nie, to musi być Twoje osobiste spotkanie z Panem. Ale wracam do tekstu psalmu. Czy widzicie, skąd rozlega się to wołanie? Kto z was widzi? Niech powie. No, powiedzcie głośno. Z głębokości, dokładnie. Skąd i dokąd? Z głębokości na wysokość, z głębokości do Pana. I myślę, że to jest stały element takiej prawdziwej, szczerej modlitwy w bólu, kiedy duchowe życie człowieka się zmienia. Gdzie ludzie w różnych kierunkach idą, a potem życie czasami pokazuje, jak błędnie rozumieli Boże intencje. Czasem ludzie idą w takim kierunku naukowym. Zagną was wszystkiego, jeśli chodzi o Biblię. Daty, dynastie, królowie, gramatyka, przekłady. Po prostu są świetni. Ale gdy przychodzi ciemna noc, zupełnie nie wiedzą, jak się modlić. Nie za bardzo wiedzą, w którym kierunku pójść. Inni jeszcze gdzieś tam w jakieś takie doktrynalne dysputy, dyskusje, wersetami tego. Ale gdy przychodzi trudna chwila, kiedy śmierć już za progiem stoi, okazuje się, że nie mają dla niej żadnego wersetu. Nie za bardzo wiedzą, czym ją zagiąć. To jest pieśń, od której się zaczyna prawdziwe duchowe życie, a wszystko inne jest dobre, ale jest obok. Gdy człowiek zaczyna z głębokości wołać do Boga, kiedy zaczyna gorliwie modlić się, kiedy go coś boli, z głębokości. Czym jest ta głębokość? Tutaj w psalmie oryginalnie w znaczeniu użytych słów w języku hebrajskim oznacza zwyczajnie głębokość morza. Ale każdy z nas wie, nikt nie jest na tyle niepoważny, żeby myśleć, że psalmista woła gdzieś z rowu mariańskiego, spod wody. Psalmista woła z głębokości, używa słów głębokość morza, ale woła z głębokości zupełnie innej, z oddzielenia od Boga. Głębokie oddzielenie od Boga, z trwogi, z duchowej tragedii woła. To jest ten stan, kiedy Bóg jest wysoko w górze, a wtedy my jesteśmy głęboko, głęboko w dole, a Bóg wydaje się być tak bardzo daleko. Przeżyliście coś takiego? Patrząc historycznie, z ciekawości chciałem wiedzieć, jak ten psalm zrozumieli inni, którzy na ten temat myśleli. Wiecie o tym, że reformatorzy w czasie reformacji głosili z tego psalmu kazania i nauczali, że słowa z głębokości oznaczają, między innymi Luther tak nauczał i pisał, że oznaczają starego, zepsutego człowieka. Starego w sensie nie, że starca wiekiem, tylko starego, nieodrodzonego duchowo w Panu. Tak nauczali reformatorzy, że chodzi o człowieka, który się nigdy nie nawrócił, nigdy tak naprawdę nie przybliżył, nie spotkał się w taki żywy sposób z Bogiem i doszedł do tego miejsca, kiedy to zobaczył. Augustyn troszeczkę, nie troszeczkę, dużo dalej niż reformacja dawniej. Augustyn nauczał, że ta głębokość spowodowana jest przez grzech, który popełnił człowiek. Że ten człowiek już tak zgrzeszył, że jest w takim dole, w takiej głębokości, że zaczyna wzywać, bo widzi, że narobił sobie tak, że już sobie nie poradzi. I to też jest możliwe. Ponieważ sam wiem, nie wiem, może wy jesteście bez grzechu, ale ja nieraz zgrzeszyłem. I każdy z was, kto zgrzeszył, to teraz przyzna, że grzech pociąga w dół, zgadza się? Że człowiek ma doła. Budzisz się rano, a niebo jest ołowiu, a jeszcze wczoraj było inne. Grzech sprawia, że niebo się wydaje z ołowiu, a ziemia z żelaza. Chociaż wcale tak nie jest. Grzech sprawia, że człowiek zaczyna być smutny, przygnębiony. I jeśli tego nie zmieni, to będziesz coraz smutniejszy. Grzech przyprowadzać zaczyna depresję w życie człowieka. Jak już kiedyś powiedziałem, starczy, że przestaniesz czytać Biblię, masz pewną depresję, bo religijne czynności w oddzieleniu od Słowa Bożego nie ochronią cię przed depresją, która grasuje w naszych czasach. To jest choroba XXI wieku. Depresję przeżywają ludzie, którzy nie mają na rachunki do pierwszego i ludzie, którzy mogliby zapłacić do końca życia wszystkie rachunki. Depresję przeżywają biedni, bogaci, mądrzy i głupi. Dlatego Słowo Boże jest twoim ratunkiem, jest twoim oddychaniem, twoim powietrzem. Z głębokości. Psalmista w psalmie 38, 5-6 werset powiada: To, o czym przed chwilą mówiliśmy. Winy moje bowiem wyrosły ponad głowę moją. Są jak wielki ciężar, zbyt ciężki dla mnie. Rany moje cuchną i ropieją z powodu głupoty mojej. Słuchajcie, ale werset. Winy bowiem, popatrzcie na ten werset, tak? Tak patrząc na swoje życie, na twoje i moje życie, czego doświadczyłeś już w życiu z powodu zła? Z powodu zła nigdy nie doświadcza się niczego dobrego, bo zło jest zło. Winy bowiem wyrosły ponad głowę moją. Wiecie, co tu widzę? Jeśli coś jest wyżej niż ja, to jak to się nazywa? Jeszcze wam podpowiedzieć? Jeśli pojedziecie do Holandii, to woda będzie wyżej niż wasza głowa. Wiecie, jak to się nazywa? Depresja. Winy moje bowiem wyrosły ponad głowę. Są jak ciężar, zbyt ciężki dla mnie. Innym synonimem grzechu, takim obrazem, przepraszam, grzechu w Słowie Bożym były rany trądowatych. Tu pisze, rany moje cuchną i ropieją. Trąd. Rany odniesione w grzesznym życiu. Ile razy tak się zdarza, że na przykład w chrześcijańskiej rodzinie rodzice uczą dzieci, mówią im o Słowie Bożym, ale dzieci dorastają, mówią, ja wiem lepiej, poradzę sobie. Wiecie, ile ja już spotkałem dzieci z chrześcijańskich rodzin, które się nawracały, kiedy rodzice już dawno nie żyli. Nawet rodzice nie wiedzą, że oni się nawrócili, bo poszli w świat. Bujali się po świecie bez Boga. Świat ich co? Poranił. Poranił, opluł, zniszczył. Po latach wracają i mówią, pamiętam, jak tata był wierzący. Przecież kilkanaście razy takie osoby spotkałem. I to jest i smutne, i pocieszające. Wiecie, smutne jest, co w tym jest smutne, wszyscy wiedzą. Co pocieszające jest to, że jednak kiedy się w człowieka włoży to nasionko Słowa Bożego, późno, bo późno, ale widzę, rośnie. Nasze dzieci muszą podjąć swoją decyzję. Moje dzieci podejmą swoją decyzję. Zdecydują, chcę iść za Bogiem i uwierzyć w Jego Słowo, czy chcę iść w świat i sprawdzić przyjemności tego świata. Bo świat mówi, że to przyjemne. Świeci się kolorowe światełka, gra głośno, chyba przyjemne. Najczęściej z tego wychodzą ludzie poranieni. Moje winy wyrosły ponad moją głowę. Rany moje cuchną i ropieją. Z powodu? Rzekł głupi w sercu. Nikt nie widzi. A dlaczego? Bo go tak naprawdę chyba nie ma. Że głupi w sercu nie ma Boga. To jest to, co Bóg mówi, że nazywa się głupota. I zobaczcie, że tam pisze nawet, że rzekł głupi w sercu. On tego głośno nie powiedział. Ja myślę, że ten głupi, co rzekł w sercu, że nie ma Boga, głośno mówił, nie no, ja jestem wierzący, nie przesadzajcie. Ale tu, w głębi siebie, robił rzeczy i postępował w taki sposób, że jego serce mówiło, tak naprawdę to nie ma Boga. To my potrzebujemy Boga, kochani. Bóg nie będzie nam udowadniał, że istnieje. Pan Bóg nie zamierza przychodzić do nas wieczorami i droczyć się na temat swojego istnienia. I ten, który się modli, zwraca taką modlitwą, musi wierzyć, że Bóg jest. To jest nauczanie biblijne. Jest to biblijne pojęcie, że człowiek, który zwraca się do Boga, musi wierzyć, że Bóg jest i że Bóg nagradza tych, którzy się do Niego zwracają w wierze. Panie, Psalm 132, werset. Panie, wysłuchaj głosu mojego, nakłoń uszu swoich na głos błagania mego. Czy nie modliliście się już tak? Ja wiem, że dzisiaj jest piękna niedziela, świeci słoneczko, mamy super atmosferę, uśmiechamy się, po nabożeństwie będzie kawka i w ogóle to jest super. Chyba, że Pan Jezus przyjdzie wcześniej. Ale może i nadal tacy będą, co kawkę będą mieć, nie wiem. Ale byliście już w takim miejscu w swoim życiu, gdzie wołaliście, Panie, wysłuchaj mojego głosu. Nie byliście? Ja byłem. Panie, proszę Cię. Ja wiem, że nie zasługuję, ale tym razem zrób to, co Cię proszę. Bo jak tego nie zrobisz, to ja nie wiem co. W tym tygodniu słyszałem piękne świadectwo o jednym facecie, co zgubił dokumenty do samochodu. Chodź tu, powiedz nam o tym.
Więc zgubiliśmy dokumenty do samochodu. Gapnęliśmy się po następnego dnia. Dopiero, bo one były w takiej koszulce włożone. No i oczywiście byliśmy przekonani, że one tam są, prawda? I Radek w niedzielę po nabożeństwie wyjął te dokumenty. Pyta się, czy była tam różowa karteczka. Ja mówię, wiesz co, jak kupiłeś samochód w piątek, to ona na 100% była. No i w sobotę cały dzień Radek jeździł, ja jeździłam samochodem. Byliśmy w przeróżnych miejscach z dziećmi na pływalni, w Tesco, w sklepie. No wiecie, jak to sobota, różne rzeczy się załatwia. I nie zwróciliśmy uwagi, że tej karteczki nie mam. W pierwszej chwili myśleliśmy, że może no dzieci, bo to różowa, Esterka uwielbia różowy kolor. Wszystko chce mieć różowe, myślimy, może dzieci. Obszukaliśmy cały dom, nie było tego. No ale Radek mówi, no jak mogło nie być? Ja mówię, no na pewno to było, jak kupiłeś samochód na 100%, bo ja to widziałam. No i się okazało oczywiście, że to jest najważniejsza rzecz samochodu. Że to jest dowód rejestracyjny, bez którego no nie można ani zarejestrować samochodu.
Na złom.
Tylko na złom można oddać, a to jest nowy samochód, który jeszcze... No dopiero kupiliśmy, prawda? I no i w takim całym roztargnieniu szukaliśmy po całym domu. Wszyscy byliśmy bardzo zdenerwowani, no bo taka ważna rzecz. Jeszcze Radek poszedł na internet, przeczytał, że oczywiście tego bardzo trudno załatwić.
Do Belgii byś musiał
jechać. Trzeba jechać do Belgii, ale nie zawsze wystawiają taki dokument, bo to samochód już wyrejestrowany. Trzeba było robić, no bardzo, bardzo dużo kłopotów z tym. Więc najlepiej by było sprzedać samochód na złom. I wiecie, no już tak cały dzień szukaliśmy tego. No i Szymek stanął przy stole. Ja mówię, synku, pomóc się, może Pan Bóg nam może pomóc znaleźć. No i Szymon mówi, Panie Boże, proszę Cię, niech się znajdzie ta różowa karteczka. I naprawdę szukaliśmy wszędzie. Radek jeździł raz do Tesco, pytał, czy ktoś nie znalazł. Okazało się, że tego nie ma. Pojechał na basen, poszukał tam koło basenu. Nie było tego. Kolejny raz gdzieś tam jeszcze pojechał w samochodzie. Szukaliśmy cały dom u mamy. No już można powiedzieć, wszystko, co było możliwe, znaleźliśmy. No i ciągle tego nie było. No i przyszedł już praktycznie wieczór, już było późno, nie wiem. Już się ściemniało. Radek mówi, no pójdę jeszcze raz, poszukam do samochodu. I wiecie, no Szymek bardzo chciał iść. No i się ubrał i poszedł z tatusiem. No ale patrzę, nagle wyjechali. I też chodziłam po domu i tak się modliłam. I myślę, Panie, no tylko może się zdarzyć cud. Bo kolejny dzień nie ma tego. Różowa karteczka kojarzy się po prostu ze śmieciem. No nie oszukujmy się, po prostu to jest śmieć dla każdego innego człowieka, który zobaczy jakąś tam różową karteczkę. To jest jakaś karteczka, może być... No wszystko to może być, prawda? Praktycznie nic. I też chodziłam po domu, się modliłam, Panie, no tylko Ty możesz uczynić cud. Mówię, w tym momencie my nie jesteśmy w stanie sami tego znaleźć, naprawdę. No bo wiecie, byliśmy w tak różnych miejscach, że to wszędzie mogło wylecieć. Naprawdę. I mówię, w Tesco mogli ludzie podeptać i tu i tam. I też się modliłam. Mówię, i Szymek tak chciał jakiś taki prezent duży. I ja tak mówię, Panie, jak Szymon to znajdzie, to już wydaruję mu i mu kupimy jakąś taką drogą zabawkę. I wiecie, i chodzę po tym domu i nie minęły 2 minuty i dzwoni Radek. Mówi, wiesz co, Aneta? Jest. Ja sobie myślę, niemożliwe. A Szymon krzyczy, to ja znalazłem w tle.
Amen.
Wiecie, no najdziwniejsze było to, że po prostu znaleźliśmy to na dworze, koło basenu, leżało sobie na murku, po prostu, wiecie, deszcz padał, wiał wiatr, no wiecie, no pogoda była taka, a nie inna. I Radek szukał i jeździł tam już kolejny raz, a dziecko po prostu pobiegło sobie zbierać jakieś tam kapsle, prawda? O, i znalazł. I mówi, o, różowa karteczka. I pyta się Radka, czy to ta. Radek czytał jeszcze tak przez ten telefon i mówi do mnie, jest, mówi, naprawdę jest. I wiecie, no, takie niesamowite świadectwo, że po prostu, wiecie, no dla nas to jest cud, bo na zdrowy rozsądek po prostu to już nie powinno istnieć, prawda? No bo deszcz, wiatr, wszystko co tam, pogoda i psy i co tylko, także chwała Bogu. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za to, że Bóg po prostu dopomógł nam w tej sytuacji.
Chwała Jezusowi. Gdzie zdrowy rozsądek świętuje poza Arką Nowego. Chwała Jezusowi. Sami widzicie, to jest właśnie świadectwo. Normalnie dokumentów się nie znajduje na murku, kiedy pada deszcz. To jest dziwne. Jedni ludzie w tym samym kraju znajdują na murku karteczkę, podczas kiedy pada deszcz i leje, a inni ludzie patrzą na połamane słupy i pozrywane dachy. I nie mogą własnego dachu znaleźć, kiedy leje i wieje. Panie, wysłuchaj głosu mojego, nakłoń uszu swych na głos błagania mego. Wiecie teraz, o czym mówimy? To była karteczka. To był dokument i oni nie są milionerami, którzy mogą powiedzieć, a co tam, tego wana oddamy na złom, bo nie warto do Belgii jechać, słuchaj, tam daj drobne, kupimy drugiego. To jest ważna rzecz dla nich. Widzicie, i czasami i życia to może dotyczyć. I powiem wam ciekawe słowo głos. Zwróciło moją uwagę. Słowo głos jest tutaj użyte w sensie wołania o pomoc. Słowo głos jest tu użyte w sensie wzywania, takiego SOS, takiego płaczu o pomoc, wręcz zawodzenia o pomoc. I ja wierzę, że dzisiaj Duch Boży, Duch Święty jest na tym miejscu i być może dzisiaj Duch Święty przekonuje cię, abyś przestał prowadzić życie obciążone winą, ponieważ w takiej skażonej glebie twojego życia nic nie wyrośnie. Abyś przestał żyć pod ciężarem swoich grzechów. Abyś przestał być stworzeniem głębinowym. Wiecie, jak wyglądają głębinowe stworzenia? Pokaż nam. To jest zwierzę głębinowe z rowu mariańskiego. I niektórzy tak żyją właśnie. Muszą gryźć, muszą drapać, muszą walczyć. Przestań żyć obciążony gniewem, winą. Nie musi tak być. Wiecie, co jest ciekawe, jeśli chodzi o to, co się tu za mną wyświetla, tego zwierzaka? Czytałem, że jeżeli go wyciągną, na przykład jak go złapią do laboratorium, to bardzo powoli w specjalnych pojemnikach muszą to wyciągać z wody, bo gdyby go z tej głębokości, gdzie on żyje, wyciągli nagle na powietrze, on po prostu jak balon strzela. Ponieważ jego organizm zbudowany, aby bronić się przed potężnym ciśnieniem setek ton wody, pod którą on mieszka, i kiedy się go wyciągnie, on po prostu strzela jak balon, rozrywa go. Bo nie jest przystosowany do życia bez presji. Czy to mi przypomina niektórych ludzi? Wracając do psalmu. Gdzie Żydzi modlili się tym psalmem, oczekując na słowa wybawienia, oczekując na takie słowa wybaczenia, które wypowiadał do nich kapłan, kiedy modlili się tym psalmem w świątyni jeszcze w Jerozolimie. Modlący się tutaj błaga, aby Pan go wysłuchał. I jest ciekawa rzecz. Chciałbym, abyście ją teraz zauważyli tutaj. On się modli, tak jak ja czytałem wcześniej. Panie, wysłuchaj głosu mojego, nakłoń uszu swych na głos błagania mego. Czyli innymi słowami, zwróćcie uwagę, bądźcie teraz trzeźwi. Chciałbym, abyście to zobaczyli. On woła, Panie, usłysz mnie, tak? Panie, musisz mnie usłyszeć. Panie, tym razem potrzebuję Ciebie, błagam Ciebie. Niech tym razem nie będzie tak, że znowu nic się nie stanie. Niech tym razem nie będzie tak, że znowu cisza. Niech tym razem nie będzie tak, że wszyscy przełkną, nikt nic nie powie, ale każdy wie, że nic się nie stało. Dziś Ciebie błagam, wysłuchaj mnie, Boże, bo wołam do Ciebie. I nagle coś do tego, który modli się tym psalmem, dochodzi. Dochodzi do niego pewna prawda. Człowiek wcale nie musi być wysłuchany. Właśnie dlaczego nam się wydaje, że Bóg musi nas wysłuchiwać? Niektórzy wręcz obrażają się na Pana Boga, że ich nie wysłuchał. Brak nam pokory. Jako winni potrzebujemy ratunku, zgadzacie się? A jedynym ratunkiem jest łaska. Jedynym ratunkiem jest łaska. I to chciałem, abyście zobaczyli. Zobaczcie. On woła: Panie, wysłuchaj głosu mego. Panie, tym razem usłysz mnie. I nagle jakiś klik w środku. Nagle jakieś jakby coś zobaczył i zwrócił uwagę na psalm trzeci. Trzeci werset, przepraszam. Na psalm 133 werset. Nagle, ale moment. Panie, jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, kto się ostoi? Nie mieliście nigdy takiego czasu w modlitwie, że modlisz się gorliwie. Sprawa ważna i nagle dociera do Ciebie. Panie, są w moim życiu takie momenty, że jak coś z tym nie zrobię. Są drobne kłamstewka. Są mój gniew, moja pycha. Panie, jeśli będziesz zważał teraz na moje winy, to już mogę przestać się modlić. Ale modlitwa nie cichnie, to dopiero trzeci werset. I nagle modlitwa się zmienia. On wie, że Pan go usłyszał. Jakoś wie, tak jak ty i ja wiemy, że Pan usłyszał. Ale musi coś zrobić? Pan nie, nie musi nic zrobić. I wtedy on zaczyna się modlić: Panie, potrzebuję łaski. Jeśli będziesz zważał, czyli dosłownie tu jest pamiętał. Jeśli będziesz pamiętał. Inny przykład mówi: gdyby pamiętał nasze winy Bóg, któż by się ostał przed Tobą, o Panie? Gdyby pamiętał, jeśli będziesz pamiętał, Panie, gdybyś pamiętał, Panie, o moich grzechach, to nie mam żadnych szans. Nie tylko, że moja modlitwa nie będzie wysłuchana, ale nawet nikt się nie ostoi. Nawet śladu po mnie nie będzie. Nic nie zostanie, przeminę, a ludzie z kultury i religii przemilczą ten fakt. I tutaj jest moje wspaniałe odkrycie tego psalmu. Wiecie, co jest moim odkryciem? Kiedy robiłem sobie studium biblijne tego psalmu, jednym z największych odkryć tego psalmu dla mnie jest to słowo. Ostoi. Tu wyświetlone. To jest słowo użyte tutaj w niesamowitym znaczeniu. Jest ono tutaj użyte w języku hebrajskim jako hamad, oznacza amad, oznacza przedstawienie. Posłuchajcie, oznacza to słowo. Użyte tutaj jako amad, oznacza przedstawienie kogoś królowi w taki sposób, że ten ktoś przed królem może stać. Nie każdy mógł wejść przed oblicze króla, władcy tamtych czasów i sobie przed nim stać. W swym znaczeniu, tak było to słowo używane, oznacza przywilej stania przed królem w pozycji stojącej, oznacza przywilej stania przed samym Jahwe i przeżycia tego. Gdyby pamiętał Twoje i moje grzechy Bóg, kto z nas by, i tu jest to słowo, amat, mógł stanąć przed Nim i wystać, mógł się przed Nim ostać. Zobaczcie, mamy Ewangelię w Starym Testamencie. Wiemy, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Wszyscy, musimy to przyznać, ten psalm jest o nas wszystkich. Ale czwarty werset nie zostawia bez nadziei. A więc nie ma już dla was wybaczenia, lecz sąd Boży ciąży na was. Nie, tam tak nie pisze. Pisze, lecz u Ciebie, Panie, jest wybaczenie, aby się Ciebie bano. Bóg jest jedynym, który może okazać łaskę. Poza Nim nie masz dokąd pójść, jeśli męczy Cię grzech. Jeśli żyjesz w tej depresji, w oparach smutku, ciężaru twojego życia, to ja ci coś powiem. Nie mówię tego, żeby reklamować nasz Kościół. Czasem ludzie myślą, że z tego miejsca to się tak mówi. Wiesz, Pan Bóg ma dla ciebie radość, no bo a nuż ktoś się zahaczy i zostanie z nami, będzie nas więcej. Guzik, prawda. Naprawdę Bóg ma dla ciebie wybaczenie, ma dla ciebie radość i ma dla ciebie wolność bez względu na to, czy zostaniesz tu, czy będziesz chodził do innego kościoła, który kocha Słowo Boże. Bóg jest jedynym. Nie pomogą zaklęcia. Nie pomoże jakieś trzymanie kciuków. Czemu ludzie trzymają kciuki? Kiedyś muszę znaleźć jakąś historię o tym, czemu. Dobre chęci nie pomogą. Nie pomoże oszukiwanie się. Kochani, Bóg jest miłością i jeżeli nie masz zamiaru mieć nic wspólnego z tą miłością, to nie oszukuj się. Może niektórzy z nas tutaj dziś na tej sali powinni sobie zadać pytanie, jak długo jeszcze zamierzam trwać w moim grzechu? Jak długo zamierzasz prowadzić nieczyste życie być może? Jak długo zamierzasz małymi kłamstwami się posługiwać? Coś ci powiem, jeżeli masz problem z małymi kłamstewkami, ja tego problemu nie mam. Wiecie dlaczego? Proszę Boga i mam w sercu taką czułość od Ducha Świętego. I zauważyłem, że czasami mi się zdarza tak coś. Mówię, ta i się tak powie za dużo. Zdarza się wam? Ja momentalnie mam takie coś w środku. Klik, włącza mi się jakby takie czerwone światło, że oleju nie ma w samochodzie, że jedziesz chłopie i się zatrzesz. Że za chwilę znów będziesz dalej od Boga niż byłeś przed chwilką. I momentalnie sprostowywuję to, co powiedziałem. Bo czasami, wiecie, mój język biegnie 3 metry przede mną. Może powinieneś pracować nad tym, aby mieć czułość na Ducha Świętego w swoim życiu. Zacznij się modlić. Panie, chcę być czuły na głos Ducha Świętego. Ile jeszcze będziesz musiał stracić, zanim uwierzysz, że Pan może zmienić życie człowieka? Ile już straciłeś? Pomyśl o tym. Czy u Pana jest przebaczenie, aby Jego lud chodził w bojaźni, mówi też tutaj ten werset. Czym jest ta bojaźń? Kochani, bojaźń nie jest przeciwieństwem odwagi. Przynajmniej nie w Biblii. To nie jest tak, że po tej stronie jest odwaga, a po tej stronie jest bojaźń. W całym Słowie Bożym wiecie, czego przeciwieństwem jest bojaźń? Jest przeciwieństwem bezbożności. Nie ma bezbożność i bożność. Jest bezbożność i bojaźń. Przypowieści 10:27, ładnie to tam widać. Bojaźń Pana przedłuża życie, ale co jest przeciwnością? Lecz lata bezbożnego skracają się. Czyli mamy dwa rodzaje ludzi. Człowieka z bojaźnią i bezbożnika. Może dzisiaj jest dzień. Pomyśl o tym. Pomyślcie, jeśli każda niedziela będzie nas chociaż kawałeczek zmieniać. Jeśli każde nabożeństwo będzie chociaż maleńkim, milimetrowym krokiem ku temu, byśmy byli lepszymi sługami Pana Jezusa. Ja wiem, że może rozczarowywuję ludzi. Ja wiem, że może Ty rozczarowujesz ludzi. Ktoś Ci powie, no nie jesteś jeszcze taki, jak my byśmy Ciebie widzieli. To nieważne. Zmieniaj się chociaż co niedzielę troszeczkę. A zobaczysz, że po pewnym czasie ludzie powiedzą, że się zmieniłeś. Że chodzisz bliżej Pana. Może są ludzie, którzy wymagaliby, nie wiem, żebym ja jako pastor zboru był kimś innym, lepszym, bardziej duchowy, takim jak ci pastorzy z plakatów z zagranicy. Przykro mi, nie jestem. Ale wiem, że Duch Święty pracuje nad moim życiem i powolutku się zmieniam. I tak samo ty możesz. Nie patrz na oczekiwania ludzi. Popatrz, na co Pan czeka. Następna w tym psalmie jest nadzieja. Powiedz Panu o swojej nadziei. Wcześniej mu mówiłeś o swoim problemie. Potem mu powiedziałeś o swoim grzechu, dziś mu i to była łaska, a teraz mu powiedz o twojej nadziei i wierze. I zobaczcie 5 wers, w Panu pokładam nadzieję, dusza moja żyje nadzieją, oczekuję słowa Jego. Ufność na przyszłość, wszystko co dobre wiąże z Panem, dziś i na wieki i na zawsze. Już dziś nie musisz żyć strachem, boisz się? Połóż w Panu nadzieję. Ktoś powie, a prosto ci się mówi. Sam se połóż, jak jesteś taki mądry. Nie. Wiem, że jeżeli się człowiek modli, to może przy pierwszej modlitwie od razu się nie zmienia, ale przy którejś z kolei, gdy wyznajesz Panu, że składasz to na Niego, przychodzi wolność. Tak jest przynajmniej w moim wypadku czasami. Gdy się boję, nie od razu mi się wszystko prostuje. Nie muszę żyć strachem. Dusza moja żyje nadzieją. Oczekuję słowa Jego. I tu mamy kolejną ciekawostkę. Oczekuję słowa Jego. Wiecie, tutaj oczekuję słowa Jego, chodzi o takie hebrajskie słowo dabharo. My czasami mówimy dabar. Dabharo. Czyli słowo zbawcze. Takie słowo zbawcze, gdzie Pan wyraźnie ci mówi, że jesteś wolny. Takiego słowa oczekuje ten, który tutaj się modli, i ty takiego oczekuj, gdy się modlisz. Wiesz, jakie to jest słowo? Jest przykład tego słowa w Biblii. To jest takie słowo, które otrzymał, pamiętacie, króla Dawida? Dawid ciężko zgrzeszył, ale Dawid pokutował. Kochani, pokuta przynosi różnicę. Nieraz zwracałem ludziom uwagę na dwóch króli, na Dawida i na Saula. Kiedyś nawet dzieliłem się tu takim słowem pod tytułem dwóch króli. I mówiłem, że właściwie tak patrząc z boku, to Saul mniej zgrzeszył niż Dawid. Tam Saul poszedł do jakiejś czarownicy, trochę nieposłuszny był. Ale w życiu mu do głowy nie przyszło komuś męża zarżnąć i żonę zgwałcić. Czy tam uwieść bardziej właściwie. To, co narobił Dawid, to tragedia. Ale zwróćcie uwagę, że to Saul przepadł w tym wszystkim, a nie Dawid. Bo różnicę czyni pokuta, twoje serce. Nie to, co zrobiłem. My czasami się porównujemy, no tam będzie mi taki mówił, złodziej jeden. Nie wiem, on może złodziej, tylko wiesz co, on może pokutuje. Pomyśl o sobie. Pamiętam kiedyś, jak żeśmy byli na ewangelizacji, mieliśmy właśnie takiego brata, który z zakładu karnego głosił i stwierdziliśmy, że to super pomysł. Mamy takiego, co był tyle lat w więzieniu. Pamiętacie, niedawno był jeden z takich braci u nas, były więzień, prawda? I jechaliśmy po różnych zborach tutaj już w Polsce. I pamiętam, jakie rozczarowanie, jak ten człowiek głosił, opowiedział o więzieniu, jak był w więzieniu, że Pan zmienił jego życie i tak dalej, i tak dalej. A jeden człowiek mówi, że złodziej jeden będzie mi mówił, ja nikogo nie zabiłem, nic nie okradłem. Do kościoła chodzę, dziady jedne, wynocha z naszego miasta, ale nam dał facet, wiecie. Ja byłem pewny, że kogoś, że będzie dotknięty, a tu się okazuje, że on stwierdził, że tamten ma i tak większe grzechy. I tylko tyle zobaczył. My wiemy, że z punktu widzenia Biblii to jest niewłaściwe patrzenie. Bóg nie ma wagi, na której ma ciężarki i mierzy, kto zgrzeszył. Bóg ma łaskę, a Jezus umarł za każdy grzech. To nie było tak, że Pan Jezus umierał tylko za grzechy do 5 kilo wzwyż. Czy od 5 kilo wzwyż. Za te niżej, no to tam jakiegoś owieczkę można złożyć. Bóg, Pan Jezus umarł za każdy grzech. Bóg chce, abyśmy to wiedzieli, że każdy grzech był grzechem, który prowadził Syna Bożego na Golgotę. Nadzieja. Wtedy 2 Samuela 12:13. Wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuścił twój grzech. Nie umrzesz. Jeden mówi: zgrzeszyłem, a Pan odpowiada: będziesz żył. I to jest to słowo, które tutaj jest zawarte. Oczekuję słowa Jego. Właśnie o takie słowo chodzi. Dabharo, słowo życia, słowo przebaczenia. Ufa Panu. Żyje tym i dlatego w trudnej sytuacji możesz oczekiwać na Pana. Wiecie, czasem ludziom się wydaje, że nie wiem, że długą modlitwą coś wyrwą. My musimy ciągle pamiętać o łasce. Amen. Czasami jako protestanci, czy jako ludzie Słowa Bożego, my bardzo dobrze pamiętamy i mówimy sola scriptura, tak? Tylko Pismo. To jest główna jakby myśl taka nasza, że jeśli nie jest w Piśmie, to nie przyjmujemy tego jako Bożego objawienia. Zgadzacie się? Jeśli coś nie jest w Piśmie, to mówimy, to nie jest od Boga. Jeżeli ja bym stanął przed wami i powiedział wam: słuchajcie, mam pewne nowe doktryny, co prawda nie mam ich w Biblii, ale Pan Bóg mi w nocy powiedział. No, nie wiem, ilu mnie potraktuje poważnie. Może nawet własne dzieci by mnie poważnie nie traktowały. Ponieważ mamy je mocno w sercu, to sola scriptura, tylko Pismo. Ale jeszcze jest drugie osiągnięcie, ich jest więcej, ale nie o nich teraz mówię, sola gratia, tylko łaska. My musimy pamiętać, że modląc się pokutnie do Boga, my Go nie wymodlimy, nie przemodlimy, nie przerobimy jakoś tej kupy brudu, którą żeśmy zrobili. To nie jest tak, że długą modlitwą Bóg powie: no jeszcze 2 minuty się pomodli, to Mu to chyba zrobię. No. Już 2 godziny się modli. My musimy mieć poznanie Bożej łaski. Coś wynika z Bożej łaski. Nie modlimy się, by na coś zasłużyć. Modlimy się, bo Bóg nas kocha, jest łaskawy i mamy do Niego dostęp. Amen. To jest to, dlaczego to robimy. I wierzymy, że z łaski nam coś może dać. Jest niewłaściwą interpretacją tłumaczenie, że puka ja otworzą ci, w sensie, że próbujemy kilogramami czy tonami modlitwy zmusić Pana Boga do działania. Proś, licząc na Bożą łaskę, a dostaniesz. I jak się stuka w drzwi, to też się liczy na to, że się w końcu właściciel zlituje i otworzy. Przejdźmy dalej. 136. Dusza moja oczekuje Pana, tęskniej niż stróże poranku. Bardziej niż stróże poranku. Niektóre manuskrypty ze Słowem Bożym, z psalmami mówią tutaj w tym miejscu: dusza moja oczekuje, i używają tu świętego imienia Bożego. JHWH tam mamy zapisane. Jahwe. Nie oczekuje na jakieś religijne przeżycie. A w życiu jak to wygląda? Kiedy idziesz w swoim życiu przez ciemną noc, przez ciemną duchową noc, to czekasz na najmniejszy objaw świtu. Zgadza się? Czasami i na tym miejscu dzisiaj też są osoby, które idą przez taką ciemność, że już zaczyna tęsknić, kiedy zacznie być widać świt. Zgadza się? Jechaliście kiedyś całą noc za kierownicą? Ja nie jedną noc spędziłem za kierownicą. Wiecie, która chwila jest najgorsza? Do 12 się jedzie spokojnie. Od 1 do 2, no jeszcze człowiek zmęczony, ale jedzie. Koło 3 zaczynasz się dziwnie czuć. I tak po 3 to już zaczynasz odlatywać. Najgorszy czas do jazdy to jest między 3, a tak później 4, 5 rano. Jak ten świt, jak ta szarość powoli wstaje. Kierowca wtedy odlatuje, słuchajcie. Bardzo wielu kierowców właśnie wtedy zasypia. Mało który kierowca zaśnie o 9 wieczorem. I czekasz. A potem już o 9, jak świeci słoneczko, wszystko jest okej, już znowu. Pomimo nieprzyspanej nocy czujesz tylko zmęczenie. Już sen nie bierze. Tak pamiętam, jak po Rosji jeździłem. Moja dusza oczekuje Pana. Tęsknię niż stróże poranku. Czekam na świt. Wiecie, to tak jak stróże na murach. I kapłani świątyni, bo o nich tutaj jest mowa, mający dyżur, czekają poranku. Stróże na murach go czekali, bo mieli z tym pewne oczekiwania. I kapłani wiedzieli, że gdy przyjdzie świt, kapłani złożą wtedy poranne ofiary. Zacznie się nowy, dobry dzień. Trwa noc, ale każdy wie, że noc nie trwa wiecznie, bo po każdej nocy przychodzi dzień, przychodzi świt. Może dzisiaj masz trudny czas. Ale coś ci powiem, posłuchajcie mnie. Jeżeli dzisiaj idziesz przez depresję, smutek i trudne chwile, pamiętasz, jak kiedyś z radością przychodziłeś do zboru? Pamiętasz, jak kiedyś cieszyłeś się Panem, śpiewałeś, u ciebie w domu był gwar, śmiech i modlitwa, a dzisiaj jakby ci ktoś kamień na szyi powiesił, coś ci powiem, przyjdzie jeszcze świt i znowu tak będzie. Znowu wrócą tamte chwile, ponieważ wołasz do Pana. Amen. Ponieważ wołasz do Pana. To wróci. Nie jesteś sam. To wróci i Pan jest z tobą. Wołaj do Niego. Na pewno przyjdzie poranek, bo zawsze przychodził. Straże na murach czekały świtu, a kiedy przychodził świt, wiedzieli, minęła noc i wróg nie podkradł się, nic nie zrobił. I kończąc, ostatnia rzecz, świadectwo. 4 część tego psalmu to świadectwo, które dzisiaj mieliśmy już. Aneta mówiła, bo Radek nie może. świadectwo. Powiedz ludziom o Panu. Powiedz mu o Twoim bólu. Powiedz mu o Twoim grzechu. Powiedz mu o Twojej nadziei. I powiedz ludziom o Nim. O tym jest ten psalm. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. On sam odkupi Izraela od wszystkich win jego. Oto co mamy u Pana. Co jest u Pana? Świadectwo. Tego doświadcza człowiek, który się modli szczerym sercem. Takie są Boże obietnice i te obietnice są, bracia i siostro, też dla ciebie. Tutaj nie jest tak, że Bóg przemilcza o grzech. Bóg mówi, no dobra, nie mówmy o grzechu. Nie. Bóg wybacza grzech i ma łaskę. Pan sam jest odkupicielem. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest co? Łaska i odkupienie. Jakie? Obfite. I wiecie co? Kolejne moje odkrycie. Że u Pana jest łaska i odkupienie. To jest moje odkrycie. Wiecie, jakie jest znaczenie tego słowa? My sobie czytamy tak sobie lekko. U Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. Wiecie, to słowo jest dla mnie niespodzianką. Jak taki kwiatuszek, który zaczyna przemawiać do mnie mocniej z Biblii. Tu jest takie słowo, które brzmi pedut. I to słowo oznacza odkupienie, ale nie byle jakie odkupienie. W tym znaczeniu to słowo oznaczało odkupienie, wykupienie niewolnika z niewoli, wykupienie żołnierza pojmanego do niewoli. To było pierwsze znaczenie tego słowa. Niesamowite, prawda? Wykupuje niewolnika, który jest czyimś niewolnikiem. Stoi biedny, goły, na sprzedaż, może nawet niewiele wart, wystraszony, i Pan niesie obfite odkupienie, dając ci wolność. Jeśli jesteś niewolnikiem gniewu, pornografii, nieczystości, plotkarstwa, jeśli jesteś czegokolwiek niewolnikiem, bo nie mogę wymienić wszystkich kajdan, jakie są na tym świecie, Pan jest twoim odkupicielem. Zawołaj z głębokości do Pana. Ale jest jeszcze drugie znaczenie tego słowa, według. Jeszcze wspanialsze niż to, o którym wam teraz powiedziałem. Wiecie, że to słowo oznaczało też zapłatę, inaczej powiem, wyobraźcie sobie kondukt skazańców idących na skazanie na śmierć. Prowadzą ludzi skutych, przygotowanych do egzekucji. Ci ludzie już w nic nie wierzą. Nie ma dla nich żadnej nadziei. Za chwilę będą skazani na śmierć. Może straszną, może w bólu, może szybką. Różne były kary śmierci. I nagle pojawia się ten, który daje właśnie to pedut. Płaci. To słowo oznaczało też odkupienie za skazańca prowadzonego na śmierć. Takie jest u naszego Pana. Dla ciebie i dla mnie odkupienie. Jesteście wdzięczni Jezusowi? To powiedzcie halleluja. Takie jest odkupienie dla nas. Oto co Pan ma dla nas. Może ci się wydaje, że u innych jest odkupienie, ale kto by za ciebie dał 5 groszy? Coś ci powiem. Nie wiem, kto by dał za ciebie 5 groszy, ale wiem, kto dał syna swojego jednorodzonego. Abyś nie zginął, ale miał życie wieczne. To wiem. Boża łaska jest obfita, to znaczy wystarczająca dla twojej sytuacji. Kończąc, chcę jeszcze raz podkreślić. Módl się tym psalmem i powiedz to Panu. Kiedyś była taka piosenka, chyba grupa mojego brata śpiewała. Powiedz to Panu, nic nie ukrywaj. Podobała mi się. Szkoda, że nigdzie nie można kupić tej muzyki. Powiedz Panu o swoim problemie. Powiedz Panu o swoim grzechu. Powiedz Panu o swojej nadziei i wierze. A potem ludziom powiedz o Panu i o tym, co dla ciebie zrobił. Zobaczcie, ten psalm powiązał pokutę z nadzieją. Pokuta to nie beznadzieja. Wyznaj Bogu swój grzech, a On da ci w serce nadzieję. Jak nie wierzysz, spróbuj sam. Zobaczysz, jak zaczniesz wyznawać Bogu grzech, przyjdzie w twoje serce nadzieja. Zacznie się karmić Słowem Bożym. Także przyjmijmy dzisiaj przed Boże oblicze. Na koniec chciałem wam przeczytać jeden werset. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy. I prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Nie musisz nic ukrywać, Pan wie. Nas się możesz wstydzić, ponieważ my nie zawsze jesteśmy tak dojrzali i nie zawsze wystarczająco Cię kochamy, żeby zrozumieć problem z Twoim grzechem. Ale jeżeli sobie nie możesz poradzić, znajdź kogoś w zborze, kto jest dojrzałym chrześcijaninem. Powiedz mu i będzie się modlił. Ci z was, którzy do mnie przyszli i powiedzieli mi o swoich problemach, sami dzisiaj widzicie, nikt się o tym nie dowiedział, a modlimy się razem. Jeżeli się wstydzisz, ludzie cię nie zrozumią. Ludzie nie pojmą tego, co, przez co przechodzisz. Ale powiedz to Panu. Wyznaj Mu swoją nadzieję, a On cię odrodzi. Nie będziesz musiał cierpieć smutku, depresji, ciężaru. Nie będziesz musiał martwić się, że oto zbliża się kolejna noc, a ja mam ciężko na sercu. I martwić się, że znowu wstał świt, a mi się żyć nie chce. Niech Pan was błogosławi. I niech to będzie głęboko w waszym sercu. Wołaj z głębokości do Pana.